Kochani, jesteście gotowi na coś? Ja nie wiem, czy zdążę. Może zdążę. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że dla Boga jest coś święte, jest coś najświętsze? To słowo najświętsze mówi o czymś, że już bardziej świętego dla świętego Boga już nie ma czegoś, tak? Jest też dla Niego święte i jest najświętsze. I chciałbym wam dzisiaj przybliżyć coś, bo potrzebujemy się czegoś nauczyć. Otwórzmy sobie drugą Mojżeszową, 30 rozdział. Gdzie to jest, tu jest opisany pewien fragment, kiedy Bóg wezwał Mojżesza na górę. Mojżesz czekał na Boga 6 dni. W 7 dniu Bóg przyszedł i zaczął do niego mówić. I dał mu objawienie, czyli objawienie każdego szczegółu przybytku, który Mojżesz miał zbudować dla Boga. I to miało być miejsce, gdzie Bóg chciał się spotykać z człowiekiem. To jest niesamowite. I zobaczymy tutaj dwa elementy tego. 30 rozdział, druga Mojżeszowa. Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła i zrobisz go z drzewa akacjowego. Potem pokryjesz go szczerym złotem, jego wierzch i jego ściany dookoła oraz jego narożniki. Zrobisz na nim wokoło złoty wieniec. Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed skrzynią świadectwa, przed pokrywą, która jest nad świadectwem, gdzie będę się z tobą spotykał. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi do człowieka, chcę się tam spotykać z tobą. To będzie miejsce spotkania moje z tobą. Potem dalej jest napisane tak. Na nim będzie Aaron. Aaron był arcykapłanem. Spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze. Natomiast nie będziecie na nim spalać innej ofiary kadzidlanej, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu, ani ofiary z płynów. Nie będziecie na nim składać. Raz w roku Aaron oczyści jego rogi, krwią z ofiary za grzech dopełni na nim oczyszczenia, raz w roku go przez wszystkie pokolenia wasze. Będzie on, czyli ten ołtarz, świętością nad świętościami dla Pana. Pomyślcie coś. Bóg mówi wyraźnie, zbuduj mi ołtarz, drzewo akacjowe. Pokryj go szczerym złotem. Wiecie, to miało około 0,5 metra na 0,5 metra, wysokość 90 centymetrów. Z takimi narożnikami, 2 kółeczka na drążki do noszenia. Drzewo akacjowe. Kiedy my czytamy coś w Starym Testamencie, musimy zrozumieć taką rzecz. Stary Testament był cieniem Chrystusa. Bóg objawiał tam swego Syna. Niestety naród izraelski nie widział tego. Ale cały Stary Testament jest cieniem Chrystusa. Więc jest tam dużo symboliki, potrzebujemy coś zrozumieć. Drzewo akacjowe symbolizuje doskonałego człowieka. Kto był doskonałym człowiekiem? Chrystus, Jezus Chrystus, prawda? Ołtarz miał być pokryty złotem. Złoto jest symbolem boskości. Więc Jezus Chrystus jako doskonały człowiek, jako Bóg. I ten ołtarz miał być, i kapłani mieli tam sprawować pewną służbę kapłańską, która polegała na tym, że mieli codziennie rano, kapłan przychodził, to było w namiocie, jedyne oświetlenie to był świecznik 7-taki ramienny. Więc tam był taki półmrok właściwie w tym pomieszczeniu. I była ta zasłona, która oddzielała to miejsce najświętsze, gdzie była arka i Boża obecność. To była taka drewniana skrzynia pokryta złotem. Na tym była złota płyta z takimi wykutymi 2 archaniołami, cherubami, które zasłaniały to wieko. One symbolizują zawsze Bożą obecność i Bożą chwałę, bo Biblia mówi, pokazuje nam, że Boża chwała zawsze przychodzi, jest przynoszona przez cherubów. Więc to miejsce, ta złota płyta nazywała się przebłagalnia, Jezus stał się ubłaganiem za nasze grzechy, tak? Przebłaganiem za nasze grzechy. Więc ta płyta pokazywała Chrystusa tak naprawdę. To było wszystko oddzielone, ołtarz miał stać przed zasłoną. Więc kapłan codziennie rano, po złożeniu ofiary, miał przyjść do tego pomieszczenia, sprawić, żeby te lampy świeciły, miał wziąć kadzidło i spalać. Teraz zobaczmy coś na temat kadzidła. Od 34 wiersza, 30 rozdział. Rzekł Pan do Mojżesza, weź sobie wonności, pachnącej żywicy, goździków, galbanu wonnego, czystego kadzidła w równych ilościach. Zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, tak jak się robi wonności, posoloną, czystą i świętą. Rozetrzyj to na proszek, połóż część tego przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia, gdzie będę się z Tobą spotykał. To będzie dla Was świętością nad świętościami. Kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swego ludu. A więc Bóg tutaj mówi o kadzidle, podał specjalny skład. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że ono miało wydać specjalny zapach. Ono było gorzkie w smaku, ale miało słodki, intensywny zapach. I Bóg powiedział, żaden człowiek nie może tego używać dla siebie, bo to groziło śmiercią. Będzie to przeznaczone tylko dla Niego, dla Boga, dla świętego Boga. I Bóg powiedział tak, ten ołtarz i to kadzidło dla mnie jest świętością nad świętościami. Święty Bóg tak powiedział do człowieka. Więc powinniśmy bardzo zwrócić na to uwagę i zrozumieć, co Bóg przez to chciał powiedzieć nam. Widzicie, kadzidło od słowa kadzić znaczy tak otulać kogoś, jakby przez słowa mówić o nim, wywyższać go. Kiedy spalane jest kadzidło, dym unosi się do góry, prawda? Ołtarz służy po to, żeby złożyć na nią ofiarę. Wiecie, Bóg nie nawiedza ołtarza, Bóg nawiedza ofiarę na ołtarzu. Amen. Więc ta ofiara, ołtarz był świętością nad świętościami i to kadzidło też było świętością nad świętościami. To symbolizowało oddawanie Bogu czci i chwały, uwielbienia. Więc zwróćcie uwagę, że dla Boga to było tak bardzo ważne, że to było dla Niego tak cenne, tak drogocenne, że powiedział, że to jest świętość nad świętościami dla mnie. I powiedział, że takiego kadzidła nie możecie, żaden człowiek nie może użyć dla siebie. Jak to możemy przenieść dzisiaj na nowe przymierze? Bóg nie przyjmie niczego, co nie jest czyste i święte dla Niego w uwielbieniu. Pamiętacie, co Jezus mówił? Mój Ojciec szuka takich, którzy mi oddają cześć w duchu i w prawdzie. Kiedy Samarytanka rozmawiała wtedy z Jezusem, ona mówiła o oddawaniu Bogu czci i chwały i powiedziała, użyła słowo Bóg, ale Jezus powiedział, mój Ojciec. To oczywiście dotyczyło tej samej osoby. Samarytanka nie była dzieckiem Boga. Jezus powiedział, mój Ojciec szuka takich, którzy będą mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Jeśli ktoś się nie narodzi na nowo i nie stanie się dzieckiem Boga, nie jest w stanie tego zrobić. To musi być coś czystego i prawdziwego, które wypływa nie z głowy, nie z duszy, ale z serca. Ojciec szuka takich, którzy mu w taki sposób cześć oddają. Oddawanie Bogu czci i chwały i uwielbienia to nie jest tylko przez pieśni, chociaż też, ale też przez życie. Amen. Więc kapłan miał spalać codziennie rano i codziennie wieczorem. I Bóg powiedział, to ma być na okrągło. Codziennie rano i codziennie wieczorem. Dlaczego? Co chciał przez to powiedzieć? Spróbujcie sobie wyobrazić, że kapłan przychodzi rano z tą krwią ofiary, spala kadzidło, pomieszczenie napełnia się dymem, słodkim zapachem. To jest ograniczone. Nie, to nie było duże pomieszczenie. To był materiał kozie skóry, zwierzęcy i tak dalej. To wszystko nasiąkało tym zapachem kadzidła. To ten zapach miał trwać aż do wieczora. Wieczorem kapłan musiał przyjść i powtórzyć to wszystko. Dlaczego? Żeby to kadzidło, zapach kadzidła trwał przez całą noc do następnego ranka. Innymi słowy, to miało być coś nieustannego. Bóg oczekiwał tego zapachu kadzidła na okrągło przez 24 godziny na dobę. Wiecie, o czym to mówi? Że nasze życie powinno być jednym uwielbieniem dla świętego Boga. Nie tylko tu. Przede wszystkim tam. Nie tylko tu. Powinno być coś nieustannego. Zapach kadzidła naszego nieustannie wznosić się. Mówiliśmy o tym kiedyś, o budowaniu ołtarzy i widzieliśmy tak, że kiedy ofiara składana na ołtarzu wydawała miłą woń dla Pana, Bóg nawiedzał to miejsce i tę osobę. Zawsze tak było. Bóg się nie zmienił. Widzicie, to spalanie kadzidła jest symbolem także przyszłej służby wierzących. Jezus Chrystus uczynił nas królewskim kapłaństwem, tak? Czyli uczynił nas królami i też kapłanami Boga. Więc jako kapłani potrzebujemy mieć służbę pańską. Amen. Jeśli jesteś kapłanem, masz służbę do wypełnienia. Jaką służbę? Uwielbienia i oddawania mu czci świętemu Bogu. Takie powinno być twoje życie. Widzicie, Bóg jest Bogiem, z jednej strony jest święty, jest suwerenny, jest wszechmogący. My jako jego lud potrzebujemy mu okazywać bojaźń i szacunek, ale także cześć i uwielbienie. Kiedy nieraz patrzę na wierzących ludzi, widzę, że żyją zupełnie bez bojaźni Bożej. Mnie to przeraża, powiem wam nieraz. On jest czysty, jest święty, jest wszechmogący. Jest naszym Ojcem, to prawda. Ale widzicie, Ojcu też należy się okazywanie szacunku i czci, prawda? Pierwsze przykazanie z obietnicą. Czci ojca i matkę, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył. To jest pierwsze przykazanie w nowym przymierzu z obietnicą Boga. Zwróćcie uwagę, pierwsze, czyli na samej górze stoi, najważniejsze. Mądre dziecko wie, jak dotknąć serca Boga, jak dotknąć serca Ojca. Ono wie. I jeśli uda mu się to zrobić, serce Ojca się otworzy dla dziecka i da mu wszystko to, co ma. Rodzina jest pewnym wzorcem tutaj. Ty jako dziecko Boga możesz też dotknąć Jego serca. Każdy może to zrobić. Kiedy nauczysz się tego i dotkniesz Jego serca, to może być przez słowo, przez to, co zrobisz, nieraz przez to, czego nie zrobisz. Jeśli dotkniesz swoim życiem Jego serca, powiem ci, On nawiedzi ciebie. Bóg pragnie spotykać się ze swoim ludem, czyli z nami. Widzicie, te cheruby reprezentowały Bożą obecność i Bożą chwałę, więc wszechmogący Bóg pragnie się podzielić z nami swoją chwałą. Po Powiem wam, to jest niesamowite. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Bóg ma pragnienie spotykać się z nami i dzielić się swoją chwałą, swoją obecnością. Ale widzicie, jest droga do tego. Każdy może sprawić Ojcu, Bogu Ojcu, albo radość, albo zasmucić Go. Nieraz nawet zadać Mu ból. Czy Ojciec przestaje kochać? Nie. Ale nieraz przez nasze postępowanie może być zraniony, ale nie przestanie kochać. Wiecie, dlaczego nie przestanie? Bo On jest miłością. On nie ma miłości, On jest miłością. Wiecie, że odrzucona miłość może być zasmucona albo zraniona? Pomyślcie przez chwilę o tym. Widzicie, to spotkanie ze świętym Bogiem musi być poprzedzone, zanim kapłan przychodzi do tego ołtarza, najpierw musiała być złożona ofiara ze zwierzęcia i przelana krew. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, w 14 wierszu jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić nasze sumienie, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Więc jeśli chcemy sprawować naszą funkcję, służbę kapłana przed Bogiem, najpierw krew Jezusa Chrystusa musi oczyścić nasze sumienie. Z czego? Z martwych uczynków. Zwróćcie uwagę, są żywe uczynki i martwe uczynki. Martwe uczynki, co to są martwe uczynki? One nie przynoszą życia, tylko przynoszą śmierć. Krew Jezusa potrzebuje oczyścić nasze sumienie do takiego stopnia, że nie masz absolutnie żadnego poczucia winy przed świętym Bogiem. Nic nie ma. Możesz śmiało podejść. Masz pokój sam z sobą i z Nim. Doskonały. Czy to oznacza, że Ty jesteś doskonały? Nie. My tak naprawdę nie znamy siebie. On nas zna. Ale jeśli Jego krew oczyści Twoje sumienie, to wtedy możesz sprawować, możesz naprawdę Go uczcić. To będzie czyste i święte dla Niego. Więc zanim kapłan spalał kadzidło, najpierw była składana ofiara. To jest bardzo ważne. Wiecie, każdy z nas, i ja wierzę, że każdy z nas ma doświadczenie, że zasmucił Boga. Może wy nie, ja tak. I powiem wam, to nie było jedno doświadczenie tylko w moim życiu. Ale miałem też doświadczenie, że kiedy przychodziłem z tym do Jezusa, wyznawałem jako swój grzech, bez żadnego usprawiedliwienia. Jego krew przychodziła, przynosiła mi usprawiedliwienie i oczyszczenie, pokój do duszy. I wtedy wiedziałem, że pomiędzy mną a świętym Bogiem nie ma już niczego, co oddziela. A więc mamy takie miejsce, że możemy tak żyć. Amen? Potrzebujemy z tego nauczyć się czerpać i korzystać. Opowiem wam pewne świadectwo, już teraz to mówiłem, niech wszyscy może słyszeli. Kilka lat temu, kiedy byłem na Ukrainie, zaprosili nas do małego kościoła. myślę, że między 70 a 80% to były starsze kobiety, często takie schorowane, pochylone, zgarbione babuszki w chustkach. Miałem przygotowane tam słowo. To była taka trochę teatralna sala. Był duży taki podest ze sceną, były schodki z boku i tu były dwa rzędy takich krzeseł, jak w kinie takich składanych. I w środku było takie przejście. Ja siedziałem z lewej strony w pierwszym rzędzie przed sceną. Ludzie zaczęli przychodzić, zgromadzili się, ja modliłem się, przyszedł pastor i powiedział tak, to rozpoczniemy uwielbienie. Wyszła na scenę jedna kobieta do pianina i druga kobieta wzięła mikrofon. Były tylko dwie osoby. I zaczęliśmy. To właściwie oni zaczęli, bo ja przysłuchiwałem się temu. I zszokowała mnie jedna rzecz. Oni nie próbowali uwielbiać. Oni naprawdę zaczęli uwielbiać. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, bo ja widziałem stan tych ludzi poprzez fizyczne patrzenie na to. I wiedziałem, że wiele z nich jest spracowanych, schorowanych, zmęczonych życiem. Wiem, że tam na wsi większość kobiet przychodzi do kościoła, dlatego że mężowie bardzo często idą w alkoholizm i nie chcą mieć nic wspólnego z kościołem. Zaskoczyła mnie taka rzecz, że to uwielbienie było czyste i święte. Miałem zamknięte oczy, przysłuchiwałem się. Wiecie, ja trochę znam ukraiński, więc potrafiłem rozpoznać słowa. I zobaczyłem, jak Pan przyszedł. To była wizja. Zaczął się przechadzać pośród tej prawej nawy, jakby w cudzysłowie. I byłem zdziwiony tym. I w trzecim rzędzie siedziała taka kobieta i nagle ona zaczęła płakać i mówiła, ja wiżu, ja wiżu. Przyszła ślepa, Jezus ją dotknął i oczy jej otworzył. I pomyślałem sobie tak, mój Boże, nikt się za nią nie modlił, nawet rąk na nią nie nakładał. To mnie tak dotknęło, że zacząłem pytać, mówię, Panie, jak to jest, że przyszedłeś? Jak to się stało? I wtedy Pan zaczął do mnie mówić i powiedział, widzisz stan tych ludzi? W ich sytuacji, w ich doświadczeniu, często w bólu, oni przyszli tutaj i uwielbili mnie. To było czyste dla mnie, święte. I przyszedłem. Dotknęli się serca. Każdy z nas może sprawić Bogu albo radość, albo smutek. Myślcie przez chwilę. Widzisz, kiedy wielbisz Go nie widząc naocznie Jego chwały, nieraz kiedy wielbisz Go pośród prób, doświadczeń życia, kiedy wielbisz Go nieraz nawet w czasie bólu, a nieraz i poprzez łzy, wiecie, że tak też można wielbić Boga? Kto to wie? Wiesz, co się dzieje? Dotykasz Jego serca. A kiedy dotykasz Jego serca, sprawiasz Mu radość tym. Dlaczego? Dlatego, że to jest odznaką Twojej ufności, Twojej wiary w Niego i wierności Jemu. Uwielbiaj Go nie za to, co otrzymujesz od Niego, lecz po to, żeby sprawić Mu radość, żeby okazać Mu szacunek i bojaźń, żeby uczcić Go jako swojego Boga i jako swojego Ojca w niebie. Powiem Wam, to jest decyzja taka życia, to jest decyzja, aby tak żyć. To nie jest sprawa czucia, nieczucia. Wykorzystuj wszelkie próby, przez które przechodzisz, żeby Go uwielbiać. Nie za to, co się dzieje w Twoim życiu, za to, kim jest dla Ciebie. Dojdziesz do miejsca, że radość Pana stanie się Twoją siłą. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. 6 i 7 wiersz. Weselcie się z tego, pomimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Kiedy Bóg do mnie pierwszy raz mówił przez ten fragment wiele lat temu, podobało mi się to, mimo że teraz na krótko. To mi się podobało. Nie podobało mi się to następne słowo. Gdy trzeba. I zastanawiałem się, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego muszę przechodzić przez pewne rzeczy? Przecież jesteś wszechmogący. Wtedy nie rozumiałem tego. Ale starałem się być ciągle wierny i posłuszny, pomimo niezrozumienia. Wiedziałem jedno, prędzej czy później to objawienie w końcu przyjdzie. Jak nie tu na ziemi, to po drugiej stronie, ale przyjdzie w końcu. Po latach zrozumiałem. Wiecie, jest takie powiedzenie, jeśli cię coś nie zabije, to cię wzmocni. Słyszeliście takie powiedzenie? Powiem wam, jest w tym dużo prawdy. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Widzicie, nasza wiara będzie wypróbowana. Wierność będzie wypróbowana. Wiara nasza, wiara w co? W Słowo. W Jego Słowo, w Jego obietnicę. Kiedy do mnie przychodziło to objawienie, powiedziałem Bogu tak. Panie, decyduję się tak żyć. I mówić tak, lepiej umrzeć w wierze, niż żyć z wątpieniu. I to jest dewiza mojego życia z Bogiem. Lepiej umrzeć w wierze. I to jest w Biblii, w liście do Hebrajczyków, potem to odkryłem. Lepiej umrzeć w wierze, niż żyć z wątpieniu. Wiecie dlaczego? Bo w wierze jest życie, w zwątpieniu nie. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie. Gdy się objawi Jezus Chrystus. Widzicie, kiedy my przechodząc przez próby, doświadczenia, różne sytuacje życiowe, każdy z nas przez to przychodzi. Myślę, że nawet nie raz. Kiedy jesteś stały w swojej wierze, w swojej wierności, w oddawaniu mu czci i chwały, zdajesz egzamin. Zdajesz egzamin. Sprawujesz swoją służbę kapłańską. Codziennie. Więc jesteś posłuszny Słowu bez względu na to, co przeżywasz. Więc wykorzystuj wszelkie próby, przez które przechodzisz. Radość Pana będzie Twoją siłą w końcu. Potrzebujesz zrozumieć, że On mieszka w Tobie, wie, co przeżywasz dzisiaj. On odczuwa wszystkie Twoje radości i Twoje smutki. Odczuwa każdy Twój ból i każdą Twoją frustrację. Powiem wam, On odczuwa radość i smutek każdej duszy. Każdej jednej. Dla Niego nie ma nic ukrytego. On wie wszystko i wszystkiemu może zaradzić. Wiesz dlaczego? bo jest jedynym Zbawicielem. Jest jedynym Zbawicielem dla każdego, kto zdecyduje się Mu zaufać, zawierzyć. Wiecie, że dzisiaj Pan Jezus jest naszym arcykapłanem i wstawiennikiem przed tronem Boga Ojca? Amen. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. Zobaczmy na parę fragmentów. 4 rozdział. Od 14 do 16. Mając więc, mamy, powiedz mam. Okay. Coś słabo, żeś powiedział. Mam. Dobrze. Wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania. Czego? Jakiego wyznania? Wiary. Musisz się trzymać mocno wyznania swojej wiary. Jeśli to mówi wyznanie, to twoja wiara, to wyznanie musi być wychodzić przez twoje usta. Musisz słyszeć sam, jak wyznajesz wiarę, to w co wierzysz. To jest bardzo ważna duchowa zasada. Dalej. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Kiedy widzisz cierpiącą osobę i kiedy współczujesz jej, to dochodzisz do takiego miejsca, że odczuwasz sam jej ból. Jeśli nie możesz pomóc, to jest jeszcze większy ból. To jest nieraz taki ból nie do wytrzymania. I wtedy musisz z tym przyjść do Jezusa, bo nie wytrzymasz tego sam. Który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Słabość to słowo słabość, inne tłumaczenie mówi brak siły. Starałeś się coś robić i w końcu upadłeś z sił, już dalej nie możesz. Niemoc też, słowo jest niemoc przetłumaczone. To też słowo dotyczy choroby. Który by nie mógł współczuć ze słabościami, z brakiem sił, z niemocą, z chorobami naszymi, doświadczanego we wszystkim podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. I potem Boże Słowo mówi, daje cudowną obietnicę. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Do tronu łaski. Tron mówi o królowaniu. Czym jest łaska? To jest Boża moc, która wychodzi z Bożego tronu do osoby, która przychodzi i mówi, Boże, nie daję rady. Potrzebuję Twojej mocy. Pomóż mi. Łaska zawsze przychodzi i zbawia. Łaska jest osobą. To jest duch łaski. Do tronu łaski. Biblia nas naucza, że łaska Pańska trwa na wieki. Czyli innymi słowy, jest nieustanna, prawda? Ciągle jest. Z Jego pełni, czyjej? Jezusa. On był pełnią łaski objawionej w ciele. Myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. Gdybyśmy nie wzięli łaski, nas by tu nie było. Przynajmniej cząstkę tej łaski wzięliśmy. Abyśmy dostąpili miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? Boże Słowo nas naucza, że miłosierdzie góruje nad sądem. Innymi słowy, zanim Bóg przyjdzie z sądem, zawsze będzie objawiał miłosierdzie. Tak naprawdę sąd dopiero będzie. Jeszcze nie ma sądu na ziemi, dopiero będzie. Miłosierdzie. Żeby wam coś przybliżyć, podam wam pewien przykład. Kiedy nasza córka miała 3 czy 3,5 roczku, mama myła naczynia i ona podeszła i mówi, maś chce powycierać. Więc daliśmy jej ściereczkę, ona wzięła talerz, próbowała wytrzeć, trzas na ziemię i się rozpryskał. Ona nigdy tego nie robiła, więc nie umiała, więc pierwszy raz chciała to zrobić. Wiedziała, że stało się coś złego, bo jak się trochę nawet, ja to pamiętam do dzisiaj, się trochę jakby skurczyła i patrzyła na naszą reakcję, jak my zareagujemy na to. Czy ona chciała to zrobić? Nie. Ale zdarzyło się i zrobiła. Powiedziałam, dziecko, nie martw się, to tylko kawałek szkła. Natychmiast pokój do niej przyszedł. Co to było? Miłosierdzie. Czy to było dobre, co zrobił? Nie. To był objaw miłosierdzia. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia. Widzisz, kiedy przychodzisz przed tron łaski i mówisz tak, Panie, nie potrafię sobie z tym poradzić dzisiaj. Wiem, że to jest złe. Robiłem wszystko, co mogłam. Nie wyszło. Potrzebujesz miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem, czyli potrzebujesz przebaczenia. Łaska przychodzi i przebacza. Kiedy doświadczysz przebaczenia, grzechu nie ma. Masz pokój. Cieszysz się, że ktoś okazał ci miłosierdzie, zamiast cię osądzić od razu, prawda? Tron łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Najpierw miłosierdzie, a potem czerpiesz z łaski. Nigdy odwrotnie. Przychodzisz przed tron łaski, bo na tronie siedzi łaska. Łaska jest osobą. Abyśmy dostąpili miłosierdzia, więc przychodzisz w szczerości i w prawdzie. Nie usprawiedliwiasz siebie. I mówisz, Panie, nie żyję w tym słowem jeszcze. Nie potrafię. Próbowałem już tyle razy i nic z tego nie wyszło. A wiem, że powinienem żyć, bo Ty nie zmienisz tego słowa dla mnie. Więc tak naprawdę musi się coś stać ze mną, żebym żył według tego słowa. Więc potrzebuję mocy, nie mam jej w sobie. Przychodzę do tronu łaski po Twoje miłosierdzie, przebacz mi to, ale jednocześnie okaż mi moc Twojej łaski, zmień mnie. Znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Widzicie, łaska jest ukryta. Musi się tam znaleźć. Ona tam jest. Wiecie, jak ją znaleźć? Przez pokorę i uniżenie się. Bo Bóg pysznym się zawsze sprzeciwi, ale dla pokornych na łaskę. Pokorni są w stanie czerpać z łaski, pyszni nie. Łaska jest. Łaska siedzi na tronie. Nie zniknęła. Jest dostępna dla każdego. Ciągle. Nikomu nie zabraknie. Każdy może brać tyle, ile chce, ile wierzy. Hebrajczyków 7 rozdział. Przeczytamy o Jezusie coś. 25 wiersz. Dlatego też, dlaczego? bo sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Bóg Ojciec uczynił naszego Pana Jezusa Chrystusa arcykapłanem. To nie jest takie kapłaństwo przechodnie, jak za Starego Testamentu. Wybrał go raz i uczynił go na wieki. Jezus przyszedł, wypełnił prawo, stare odeszło, przyszło nowe. I czytajmy, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Może zbawić. Tu jest użyte takie greckie słowo sozo. Ono oznacza zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wyratować, wybawić, zachować, ocalić, uzdrowić, przeprowadzić bezpiecznie, zbawić. Dlatego też może. Zwróćcie uwagę na to słowo może. Może zbawić, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wyratować, wybawić, uzdrowić, przeprowadzić bezpiecznie. Na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Jeśli przystępujesz do Boga, to tylko poprzez Jezusa. Inaczej się tam nie dostaniesz. Nikt nie przyjdzie do Ojca, Jezus powiedział, tylko przeze mnie. Czyli mówisz tak, Ojcze, ja przychodzę do Ciebie poprzez Twego Syna Jezusa, a mojego wstawiennika i arcykapłana przed Tobą. Ja wierzę w Twoje słowo, w Twoje obietnice. Jezus zapłacił za moje grzechy, pojednał mnie z Tobą. Przychodzę poprzez Niego. Potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję, przeprowadź mnie przez to. Potrzebuję uzdrowienia, cokolwiek. Rzymian 5 rozdział. Dzisiaj będzie troszkę dłużej, ale wierzę, że was pobłogosławi to słowo. 10 wiersz. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. Widzicie, zanim myśmy poznali Pana, to już byliśmy pojednani. To jest dziwne, nie? Taka jest prawda. Zanim usłyszałeś Ewangelię, już byłeś pojednany przez śmierć Syna. Potrzebowałeś tylko przyjąć ten dar. Słysząc go, przyjąłeś go. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, powiedz tym bardziej, głośniej, tym bardziej, okej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Będąc pojednani, wracam do tego miejsca. Krew Jezusa musi oczyścić Twoje sumienie z martwych uczynków, abyś był pojednany zawsze i wszędzie. Będąc pojednani, dostąpimy zbawienia, uzdrowienia, ratunku, ocalenia, zachowania itd. Przez Jego życie. List do Rzymian, 8 rozdział. Przeczytamy jeden wiersz. 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała, czyli ty i on razem, we wszystkim. Ale z kim współdziała? Z tymi, którzy Go kochają. Nie ze wszystkimi. Jak mogę wiedzieć, czy kocham Boga? To można rozpoznać. powiem wam w jaki sposób. Jesteś wykonawcą Jego słowa. Tak powiedział Jezus. To nie są same słowa, Panie, ja Ciebie kocham. To jest dobre wyznanie. Ale niepełne. Stajesz się wykonawcą słowa bez względu na to, czy to czujesz, czy nie. Czy to jest łatwe i przyjemne, czy nieraz trudne i bolesne. A to jest odznaką twojej wiary i wierności. Więc tak naprawdę to jest decyzja tak żyć. Decydujesz się tak żyć. Amen. W ten sposób komunikujesz Jemu. Boże, to jest wyraz mojej miłości do Ciebie. Tak jak potrafię, jestem wykonawcą Twego słowa. Jeśli słowo mówi do mnie wyraźnie, że czegoś nie robię, nie potrafię, przychodzę po łaskę, chcę tak żyć, decyduję się, ale potrzebuję, zmień mnie. Łaska wtedy przychodzi, zmienia. Nieraz to jest pstryk, nieraz jest to proces. Rzymian 10:13 mówi: każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakiego imienia? Jezus. Ja mam tutaj osobiste doświadczenie. Kiedy po usłyszeniu Ewangelii przyszedłem do domu i ja wiedziałam, że jeszcze nie mam tego, co oni tam mieli. Bóg mnie dotknął, ale ja jeszcze nie narodziłem się tak naprawdę z Boga. Jeszcze nie miałem tego. Więc powiedziałem: Panie, wzywam Twego imienia Jezus, przyjdź i zbaw mnie. Płakałem, krzyczałem, smarkałem, płakałem, aż przyszedł. I zbawił. Boże Słowo nas naucza, że w żadnym imieniu nie ma zbawienia, tylko w imieniu Jezus. Więc jeśli potrzebujesz zbawienia w jakiejkolwiek dziedzinie swego życia, musisz przyjść do Jezusa. Zgiąć swój kark i swoje kolana. I wzywasz Go jako tego, który jest Zbawicielem, który ma moc zbawić. Kochani, On zawsze przychodzi, aby pomóc, aby zbawić, aby uwolnić, aby uzdrowić. Potrzebujesz rozpoznać, jak przychodzi do ciebie. Przede wszystkim przychodzi poprzez słowo, powiem wam, poprzez swój lud, czyli Kościół. Wiecie dlaczego? Bo Kościół jest jego ciałem na tej ziemi. Więc jeśli nie jesteś częścią jakiegoś lokalnego kościoła, dla mnie to jest głupie. To jest nierozważne i głupie, uważam. Jest bardzo ważnym być częścią lokalnego kościoła i wspólnoty. Wiesz dlaczego? Bo kiedy ty się modlisz w komorze, bardzo często on poprzez swoje ciało przyniesie ci odpowiedź. Więc jeśli nie jesteś gdzieś we właściwym czasie, we właściwym miejscu, stracisz to. Jako Jego ciało potrzebujemy być i trwać w jedności, nawet w jednomyślności, Boże Słowo nas naucza. Ja wiem, że jest trudno być w jednomyślności, ale Boże Słowo, jeśli mówi, że tak mamy trwać, to znaczy, że jest to możliwe. W jaki sposób? Poprzez wzajemne uniżenie się i czerpanie z Bożej łaski. Potrzebujemy być połączeni ze sobą jako ciało. Biblia naucza, dlaczego połączeni? Bo wtedy wzrastamy w Chrystusa. Więc jeśli ktoś jest sympatykiem tylko, gościem, on nie będzie wzrastał, bo nie jest połączony. Kochani, naszym celem jest rozpoznać Go, aby usłyszeć Jego głos i wtedy podążyć za tym, co On mówi, co mówi. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo Jezus powiedział tak, ja jestem droga, prawda i życie. Jako droga wskażę Ci ścieżkę wyjścia może albo przejścia. I kiedy to odkryjesz, pomoże Ci pójść, pójdzie razem z Tobą i pomoże Ci przejść. Razem. Z Nim. Samemu prawdopodobnie nie podołasz. Bo gdybyś podołał, to byś już do Niego nie wołał o pomoc, prawda? Więc jeśli nie podołasz i wołasz Go o pomoc, On przyjdzie, aby Ci pomóc bronić z drogą. Jako prawda wprowadzi Cię w prawdę i będzie Cię zachęcał, żeby ją przyjąć. Wiecie, że prawda jest osobą? Duch Święty jest duchem prawdy. To jest osoba, która bardzo Ciebie kocha, jest bardzo cierpliwa, bardzo kochająca, ale bardzo wrażliwa. Ona jest czysta i święta. Jest pełna łaski i miłosierdzia, pełna mocy, ale jest czysta i święta. Jeśli przyjmujesz prawdę, ona przychodzi Ciebie, uzdrawia, uwalnia, błogosławi, prowadzi. A nawet przez Ciebie będzie chciała manifestować Chrystusa. Jeśli jej nie przyjmiesz, zasmucasz ją i ona odchodzi od Ciebie. Jako życie prowadzi Cię drogami życia, ścieżkami życia. Biblia mówi, że na Jego ścieżkach jest zawsze życie, a nie śmierć. Jest zawsze pokój, jest wiara, a nie jakieś zamieszanie czy lęk. Potrzebujemy uczyć się i nauczyć się rozpoznawać Jego w sobie. To jest najważniejsze. I w tych, których On przysyła do nas w odpowiedzi na nasze wołanie, na nasze modlitwy. Potrzebujesz nauczyć się Go rozpoznawać w takich wielkich Bożych mężach i w też takich niskich, niewidocznych braciach i siostrach w Chrystusie, a nawet dzieciach. Wiecie, że Bóg Ojciec może przemówić przez malutkie dziecko do Ciebie? On przez dziecko może skorygować ojca i mamę. Żeby troszeczkę uniżyć ich. On mieszka w swoim ludzie, w Kościele. Kościół jest ciałem Jego na ziemi. Biblia naucza nas, że my jesteśmy Jego domem. Kiedy myślę o domu, to żeby dom miał sens, to wszystko musi być poukładane i spojone ze sobą, prawda? Każdy z nas jest żywym kamieniem. Więc jeśli ten dom Boży ma dobrze funkcjonować, to każdy z nas musi być w pewnym miejscu, być połączony ściśle z kimś, zająć swoje miejsce w tym domu. On także działa we wszystkich i przez wszystkich, Boże Słowo nas naucza. Powiem Ci, że może nawet działać przez niewierzących i nawet przez tych, którzy Go w ogóle nie znają. może przyjść do Ciebie ze słowem prawdy, ze słowem korekty, ze słowem życia, nawet przez tych, którzy Go nie znają. To mi mówi, że muszę być otwarty i wrażliwy na wszystko, co się dzieje wokół mnie. Boże Słowo mówi, że On jest mądrością też. Amen. On nie ma mądrości, On jest mądrością. Więc On wie, jak, kiedy i przez kogo przyjść do Ciebie. Jak przemówić do Ciebie. On wie, jak, kiedy i przez kogo przynieść Ci pomoc i rozwiązanie. On wie, jak, kiedy i przez kogo przyjść do Ciebie i oddalić wszelkie zamieszanie, wszelki lęk. I w to miejsce przyniesie wiarę, pokój. On przyjdzie, aby natchnąć Cię nadzieją, pokazać Ci drogę wyjścia, ścieżkę życia. To mi mówi, kochani, że potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać Go, jak przychodzi do nas. Kiedy On przychodzi, Twój duch może to rozpoznać. Wiesz dlaczego? Bo On przynosi życie, bo On jest życiem i zmartwychwstaniem. Twój duch może go rozpoznać, gdy on przychodzi, bo przynosi pokój. Dlaczego? Bo on jest księciem pokoju. Więc oddali wszelkie zamieszanie. Kiedy on przychodzi, możesz to rozpoznać, bo przynosi ci wiarę. Dlaczego? Bo on jest sprawcą wiary. Kiedy on przychodzi, możesz to rozpoznać, bo przynosi rozwiązanie i mądrość. Dlaczego? Bo jest mądrością. Więc musisz nauczyć się słyszeć Jego głos, jak mówi do Ciebie. Poświęć czas na to, żeby na tą naukę. On mówi nie tylko przez Biblię, mówi nie tylko przez swoje ciało, Kościół. Może użyć każdego naczynia. Przez okoliczności, które są wokół Ciebie, może przemówić do Ciebie. Wiecie, że On może zmienić okoliczności z chwili na chwilę? Cóż to dla Niego? Więc potrzebujesz być uważny na to, co się dzieje wokół Ciebie, co Cię dotyka, co przychodzi. Może Bóg na coś chce pokazać, coś wskazać. Dziś, kiedy On mówi, to Jego słowa, one dotykają Twojego serca. Dlaczego? Dlatego, że On, Jego słowo jest duchem i życiem, Jezus powiedział. Moje słowa są duchem i życiem. Nie rozpoznasz Go, nie ujrzysz Go, jeśli nie rozpoznasz Go w tych, których On posyła do Ciebie. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Mateusz 23, 39. To są słowa Jezusa przed Jego męką i śmiercią. Powiedział tak, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Co Jezus przez to chciał powiedzieć tym, którzy Go słuchali? Ja odejdę stąd, więc w ciele już mnie nie ujrzycie. Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Innymi słowy, jeśli będziecie chcieli mnie ujrzeć i rozpoznać, od tej pory będę przychodził przez tych, których będę posyłał do was. Pomyślcie o tym. Więc tak naprawdę Jezus powiedział tak: odtąd będziecie mogli mnie zobaczyć tylko w tych, których będę do was posyłał. Dzisiaj nie rozpoznasz Jezusa według ciała, tylko według ducha. Takie zabieganie, pośpiech, presje, troski, lęki, wszystko to sprawia, że nam jest trudno rozpoznać Bożą obecność i rozpoznać Jego głos w tym wszystkim. Tak samo niezależność, pycha, błąd sprawia, że te drzwi to jest zamknięte do tego. Widzicie, On jest prawdą, nieraz trudną i bolesną, ale ciągle prawdą, która przychodzi, ale ona zawsze pokaże drogę do wolności, do błogosławieństwa i do życia. Nieraz jako prawda przyjdzie ze słowem korekty, nawet napomnienia do ciebie. Pysznym zawsze się sprzeciwi, pokornym zawsze da dostęp do swojej łaski, która zbawia. Taki jest nasz Pan, nasz Król i nasz Zbawiciel. Amen. On nie ma względu na osobę. Wiecie, po ludzku każdy z nas, myślę, chciałby, żeby Bóg tak naprawdę zmienił to słowo dla mnie. Nie chcielibyście tego? Powiem wam, ja bym chciał. Ale wiem, że tak nie będzie. Więc tak naprawdę muszę się ja dopasować do tego. W ten sposób Bóg nie byłby sprawiedliwy wobec każdego człowieka. A tak jest. Tak by wybierał, mówię. Ciebie kocham bardziej, a ciebie nie. Bóg taki nie jest. Jego miłość jest bezwarunkowa dla nas wszystkich. W tym się objawia też Jego sprawiedliwość. Na zakończenie. Bez względu na to, co przeżywasz, służ Panu. Kiedy myślę o tym, patrząc na swoje życie, bez względu na to, przez co przechodziliśmy, ja osobiście, nasza rodzina, małżeństwo, nigdy nie przestałem służyć. Ci z was, którzy mnie najdłużej znają, wiedzą o tym, że mówię prawdę. To jest zawsze, to był mój wybór i decyzja. Wiecie dlaczego? Bo chciałem stać się wykonawcą słowa. Proste. Czy zawsze było mi łatwo? Powiem wam, gdybym wam powiedział, jak się nieraz czułem jadąc do kościoła, byście nie uwierzyli. Wszystko we mnie krzyczało: uciekaj stąd. Dziwne, co? Bez względu na to, co przeżywasz, służ Panu. My jesteśmy, kochani, posłani do tego świata, żeby go przemieniać. I to jest naszą odpowiedzialnością, z jednej strony przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, a z drugiej strony przed Bogiem Ojcem, który wydał na śmierć naszego Pana. Dlaczego? My tak naprawdę mamy nowe powołanie. Wiecie jakie? Iść i głosić Chrystusa. Niektórzy mówią, mają dziwne myśli na temat powołania. Więc dobrze jest zrobić studium biblijne ze słowem powołanie. Tu wszystko jest bardzo jasno napisane. Stań się prawdziwym uczniem i sługą Pańskim. Zapłać cenę swoją. Powiem wam, żaden uczeń nie będzie nadmistrza. Jeśli chcesz być jak mistrz, Musisz stać się Jego uczniem i przejść drogę. Proste. My byśmy chcieli wskoczyć w miejsce. To się nie da. Kiedy czytasz Ewangelię, patrz na Jezusa i ucz się od Niego. To jest jedyna osoba, z którą mamy się utożsamić. Bo Jezus był jedyną osobą, był człowiekiem, który pierwszy narodził się z Boga i był wypełniony Duchem Świętym. Więc On jest dla nas najlepszym, jedynym wzorcem tak naprawdę. Ucz się od Niego. Pozwól, żeby Duch Święty nauczał Cię. Wiecie, sukces z Bogiem to jest przyjęcie objawienia i wprowadzenie tego objawienia w życie. Czy zawsze wszystko wychodzi? Nie. Więc potrzebujesz uczyć się praktykować to, czego On cię nauczył. Czyli działaj w tym miejscu. Pytaj, Panie, dlaczego to jeszcze nie działa tak, jakbym chciał? Jeśli wejdziesz na tą drogę, musisz już nią pójść. Nie rezygnuj. Jeśli zrezygnujesz, dalej nie pójdziesz i nic nie zrozumiesz. Potrzebujesz pójść tą drogą. I idź i napieraj dotąd, aż słowo stanie się realne i rzeczywiste w twoim życiu. Nie rezygnuj dotąd, dopóki nie zobaczysz owoców. Zawsze szukaj Jego obecności w swoim życiu. Więc bez względu na to, co przeżywasz, uwielbiaj Go i czcij. Otwórzmy sobie Psalm 63. Jeden wiersz przeczytamy. A może dwa. Zaraz będziemy kończyć. Dawid doświadczał Boga, doświadczał Jego obecności, ale w swoim życiu w końcu był w takim miejscu, że był wygnany i uciekał i był na pustyni. Pamiętajmy, że to jest cień rzeczywistości. Pustynia, wiecie co to jest pustynia? Słońce praży, nie ma wody, pić się chce i nie masz co. Nawet jedzenia nie za bardzo masz. Dawid mówi tak: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Widzicie, kiedy mówisz do Boga: Panie, moja dusza pragnie Ciebie, to kiedy Bóg przyjdzie, to dotknie Twojej duszy, uzdrowi ją, przyniesie tam pokój i zbawienie. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Dawid tęsknił za Bogiem, żeby oglądać Jego chwałę i Jego moc. Zadam Ci pytanie, czy jest w Tobie tęsknota za tym? Jeśli tak, wyrusz w drogę. Jeśli nie, to zadaj sobie pytanie, dlaczego. Powinieneś mieć tęsknotę za Nim. Wiecie, że nieraz tęsknota duszy aż boli? Sprawia ból? Biblia mówi, że przewlekłe oczekiwanie sprawia ból, ale spełnione życzenie przynosi życie. Możecie teraz zrozumieć, dlaczego zdecydowałem się pójść głębiej, oddzielić się, bo mam tęsknotę, którą tylko On może zaspokoić. Bez względu na to, co przeżywasz, zawsze uwielbiaj Go i czcij. Kochani, potrzebujesz podjąć decyzję, że będziesz tak żył, bez względu na wszystko. To będzie znakiem twojej ufności i twojej wiary. Ucz się też budować ołtarze dla świętego Boga. Ucz się tam składać właściwe ofiary i właściwe kadzidło. A ręczę ci, że doświadczysz swoich osobistych spotkań z Nim. Ta ofiara musi wydać miłą woń dla Niego. Musi być cenna, czysta, poświęcona. Wiecie, co jest największą ofiarą dzisiaj dla Niego? Składasz swoje ciało na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. A to znaczy, że nie żyjesz już dla siebie. Pozwalasz, żeby On decydował o wszystkim w twoim życiu. Raz kozie śmierć. Mnie się dzisiaj fajnie o tym mówi. Wiecie dlaczego? Bo przeszedłem to. Wtedy nie było fajnie. Ale ja wiedziałam, że nie ma innej drogi. To słowo mi mówi, nie mam prawa już żyć dla siebie, ale dla tego, który za mnie umarł. Ja to potraktowałam poważnie. Sprawuj swoją posługę kapłańską codziennie. Kadzidło. Nieraz przez łzy. Niech twoje życie zacznie być uwielbieniem świętego Boga. I na koniec ucz się wchodzić za zasłonę. Kiedy tam wejdziesz, spotkasz się z Nim. Nie wyjdziesz stamtąd taki sam. To jest niemożliwe. Wtedy nie będziesz mieć wiedzy o Nim. Poznasz Go osobiście, jaki jest. Wtedy zrozumiesz bardzo jasno niektóre rzeczy, które tutaj są napisane. Bo będziesz mieć doświadczenie tego. Jesteście zachęceni czy przygnębieni? Okej. Okay. Pół na pół. Moja Biblia mówi, że smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie i nikt go nie żałuje. Smutek światowy przynosi śmierć. Dobrze jest nieraz być zasmuconym przez Pana. Jest ważne, co z tym zrobimy, amen.